Dzisiaj ciekawi jesteśmy, co też Bóg chce powiedzieć. Ja myślę, że zawsze, kiedy zasiadamy do Biblii, kiedy zasiadamy tutaj, to gdzieś jest nasza taka ciekawość, powinna być ciekawość, co Bóg chce powiedzieć. Myślę, że to, czego ja sam potrzebuję w obecnym moim czasie, jakiegoś życia, stan mojego ducha, mojej duszy, potrzebuje takiego ożywienia Bożego. Potrzebuje takiego ożywczego tchnienia. Potrzebuję coś takiego, co tylko Bóg potrafi dać, żeby moja dusza jakoś bardziej ożyła albo wyszła z jakiegoś miejsca, nie wiem, zmęczenia, stagnacji, jakiejś beznadziejności może, jakiegoś uzdrowienia, którego potrzebuję gdzieś, może nawet nie wiem, nawet może nie potrafię czasami określić, czego tak bardzo potrzebuję, ale myślę, że Bóg jest tym, który wie. Ale to myślenie nie powinno się zakończyć tylko na tym naszym pomyśleniu, ale to jest kwestia naszego przyjścia do Jezusa, też naszego przyjścia, naszego wyciągnięcia naszych rąk i powiedzenia, że Panie, właśnie potrzebuję takiego żywczego tchnienia. Potrzebuję nie być martwy, potrzebuję nie być zimny. Potrzebuję, ponieważ to nie jest to, co przystoi do mojego życia. Być martwy, być zimny, być w jakimś zamknięciu, nie wiem, duchowym, jakiejś izolacji. Możemy to określić na różny sposób, ponieważ my wiemy, co czujemy. My wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Pamiętacie, zacznę od tej historii. W księdze Ezechiela jest napisana, jak spoczęła na mnie ręka Boża. Ezechiel mówi, spoczęła na mnie Boża ręka. Chciałbym dzisiaj mówić o coś na temat namaszczenia, ale w takim kontekście zależności. Naszego namaszczenia, którego potrzebujemy od Boga cały czas. Nie na jedną chwilę, ale potrzebujemy na nasze życie, na naszą całą codzienność. I to namaszczenie jest kwestia zależności naszej od Boga. Chodzenia w zależności. Kiedy ta Boża ręka spoczęła na Ezechielu i był jakiś sens w tym, to nie tylko dlatego, że Bóg nagle zechciał, położył tą rękę na Ezechielu i dobra, i koniec. Ale czujemy się czasami tak, jakby nasze kości schły, jakbyśmy byli uschłymi ludźmi, totalnie bez życia. Takiego bez Bożego życia, choć teoretycznie jestem w Bożym życiu. Choć teoretycznie jestem Bożym dzieckiem i tak się nazywam i jestem nim prawdziwie, tak? Jak się nawróciłem, narodziłem się na nowo, dałem swoje życie dla Jezusa, to tak jest. Ale są momenty, które wcale tak nie czuję. Jestem jak pustynia, jak uschłe kości, które są, ale czegoś brakuje. I potrzeba było, aby przyszło Boże tchnienie. Panie, Ty wiesz, ożyją te suche kości? Panie, Ty wiesz. Bóg wie, ale czy my wiemy? Czy wiemy, że Bóg ma moc ożywić te suche kości nasze? W teorii często w głowie mamy tak wiele treści, wiadomości, ale potrzebujemy praktyczności. Mam duże problemy z praktycznością. Jestem teoretykiem. Zawsze byłem, bardziej lubiłem historię polską niż matematykę i te przedmioty ścisłe. One były daleko ode mnie. Ale trzeba uczyć się wszystkiego. Trzeba starać się przechodzić i tą matematykę. Maturę zdałem z matematyki. Dostałem 4, o dziwo, ale to trochę pokrętnie, ale na 3 zasłużyłem. A więc Bóg pomaga nam, żebyśmy mogli przejść to, co nie lubimy i to, co nas też, te suche kości. A więc Panie, Ty wiesz, Panie, przyoblecz te suche kości, bo Ty masz moc to zrobić. Nie zrobię to swoją mocą. Nie zbawiłem siebie swoją mocą. Nie mogę iść dalej swoją mocą. Nie mogę zrobić nic sam. To jest to namaszczenie, które mamy, bo tak mówi Jan, ale my ciągle potrzebujemy tak zależności. Zależności w namaszczeniu. Zależność, ona jest tak bardzo ważna, jest jednym z elementów bardzo istotnych do tego, aby utrzymać namaszczenie, chodzić o namaszczenie. Ale są sytuacje, które mówię, jak kiedy potrzebujemy tego Bożego ożywienia, ponieważ usychamy, jesteśmy jakby bez Bożego pomysłu na życie, którego potrzebujemy. A więc czasami staramy się zastąpić swoimi pomysłami. Ale jak wiele razy ja się przekonałem w swoim życiu, że bardzo bolą porażki. Porażki z tytułu własnego wyboru, własnych decyzji. drugiej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, w 7 wersecie, tam jest napisane, w zasadzie to jest tak, to Boże namaszczenie, to jest to coś, co jest Bożym pomysłem na nasze życie, na kapłaństwo. Śpiewaliśmy, jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym. I kiedy Bóg wpadł na pomysł, żeby Mojżesz zbudował mu przybytek, to był Boży pomysł. Nie było w tym inwencji żadnej Mojżesza, nie było w tym pomysłu Mojżesza, po prostu Bóg dał mu plan. Zbuduj przybytek, ja chcę być tam, ja chcę przebywać blisko was, a później w was. I nie tylko przybytek, ale też kiedy chodziło o kapłaństwo, kiedy Bóg powiedział, że namaścisz mi Arona i jego synów, tak, na kapłanów i oni będą mi służyć, to też za tym Bożym pomysłem poszło wszelkie działanie Boże, aby wyposażyć, aby dać im to, co potrzeba. A więc dał im szaty. A więc zrobiono szaty według Bożego pomysłu, według Bożego wzoru. Dano im wszystkie elementy. Ja nie wymienię teraz tego, ale wiecie, że tam był efod, że tam była tunika, że było zawój, że różne elementy. I one stanowiły w całości tą Bożą szatę. Tą szatę, którą mieli nałożyć na siebie, w którą mieli być przyodziani. Ale to nie wszystko. Bo kiedy ubrano Arona w tą szatę, to jeszcze Mojżesz wziął naczynie z olejem i namaścił go. A więc szata i namaszczenie olejem stanowiło jakby całość wyposażenia. Nie tylko szata, ale również ten olej namaszczenia w całości. To jest komplet. To jest ten komplet, który dał nam Chrystus. To jest ten komplet, który mamy, tą szatę odkupienia, usprawiedliwienia, usynowienia. To jest szata. Kiedy nas oczyścił z grzechu, nałożył na nas tą szatę. Jestem odkupiony, jestem usprawiedliwiony, jestem usynowiony przez Boga. To jest to, co jest Bożym dziełem, Bożym przywilejem, Bożą łaską. Nie moim pomysłem. Nie stworzyłem sobie tej szaty. Nie nałożyłem. Chrystus mi ją nałożył. I dał także swojego Ducha Świętego. Szata i namaszczenie świętego, ponieważ On jest święty. A więc mamy komplet. W pierwszym liście Jana 2,20 Jan mówi, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Wiecie wszystko. Potrzebujemy pouczenia dalej od Pana, nie potrzebujemy pouczenia od ludzi. Dalej apostoł Jan pisze, że nie potrzebujecie. To jest w kontekście tego, aby trwać w prawdzie. I to jest ta zależność. To jest trwać w tej, przyobleczony w tą szatę i trwać w namaszczeniu. I elementem tego jest zależność. Trwać w zależności od Boga. Wiele tutaj ostatnio jest głoszone na ten temat. O takim posłuszeństwie dla Boga. O życiu w prawdzie. O życiu Jego słowem. O życiu w Bożym charakterze, aby nabywać Bożego charakteru. To się nie tworzy z powietrza. To jest to nasze trwanie w Chrystusie, o czym tutaj słyszeliśmy ostatnio. Macie namaszczenie od świętego. Wiecie, w Starym Testamencie takie przykłady, kiedy dalej jest ten pomysł budowania Bożej świątyni, to Bóg uzdolnił, jest napisane, że uzdolnił ludzi do tego, aby wykonali ten przybytek według wzoru. Nie według pomysłu ich, ale Bóg uzdolnił człowieka do tego, aby mógł swoją głową, umysłem, swoimi rękami zbudować to, o co Bogu chodziło. Budowniczowie przybytku zostali napełnieni Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem do wszelkiego dobrego dzieła, aby każdy element przybytku był zbudowany według wzoru. I ciągle chodzi o ten wzór, ciągle chodzi o ten przykład, chodzi o tę doskonałość, która, my wiemy, jest w Chrystusie, tak? Wystarczy, kiedy uczeń będzie jak jego mistrz. Wystarczy, jak uczeń będzie jak jego mistrz. Pamiętamy Józefa. Namaszczenie na Józefie było, kiedy był w domu Potyfara, kiedy był w więzieniu, kiedy znalazł się przed faraonem. cały czas spoczywała na nim jego to Boże namaszczenie. Potyfar był, nagle nie musiał nic robić. Józef miał taką mądrość, taką zdolność, ponieważ tam jest napisane, że Bóg był z nim. Bóg ciągle był z nim. Nawet jak poszedł do więzienia. Okoliczności trudne, niewdzięczne, a jednak i tam usłużył ludziom. Minęło trochę czasu i jeden z nich wspomniał dla Faraona, iż człowiek, który jest innego ducha, w którym jest namaszczenie. Jest Bóg, którego on wyznaje i jest w tym człowieku duch, który powiedział nam prawdę. Powiedział prawdę, ponieważ to namaszczenie jest ducha prawdy. Duch prawdy. To namaszczenie, kiedy stanął Józef przed Faraonem, pamiętacie, tam Faraon szukał pomocy u tych, których miał pod ręką, prawda? Szukał ludzkiej pomocy, no bo on nie wiedział, że istnieje inna, dopóki się nie dowiedział, że jest ktoś mądrzejszy. Od jego wróżbitów, od jego tam magów i jeszcze nie wiadomo kto. Stanął przed nim Józef. A później Faraon mówi, komu możemy powierzyć zarządzanie Egiptem, jeśli nie temu, który powiedział prawdę, który powiedział wszystko, co jest z prawdy, powiedział to, co jest rzeczywiste. W księdze Izajasza 61 czytamy tutaj o tym, o Panu Jezusie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Pan Jezus mówi o sobie, on mówi, to namaszczenie, które otrzymał Pan Jezus, ono nie było na chwilę, ono było na całą Jego służbę, od początku do końca. Od początku do końca chodziło o to, aby On chodził w tym namaszczeniu. Był Bogiem, ale był w pełni człowiekiem. To namaszczenie, które było na Nim. Wiecie, to namaszczenie, które było na Panu Jezusie, ono było zrozumiałe. Ono było zrozumiałe dla tamtego pokolenia. Kiedy Pan Jezus mówił, stawał przed ludźmi, On nie mówił nie wiadomo jakim językiem. Jego mowa była prosta, jego czyny były proste. One, mimo że czasami mówił w przypowieściach i ludzie nie bardzo, którzy jakby no, może nie chcieli, albo trudno było im zrozumieć, może czasami było niezrozumiałe, ale Jego namaszczenie było zrozumiałe dla tamtego pokolenia, w którym żył, ponieważ on był cały czas inny. On kiedy, pamiętacie, kiedy przemawiał, to nie były wykwintne jakieś nie wiadomo z księżyca jakie słowa, one były proste. I kiedy mówił, to one były osolone. W jego słowach była sól. To były słowa, które przemawiały, one dotykały. To było proste, jednoznaczne. Te słowa były konfrontujące. I kiedy ludzie dziwili się, skąd on ma moc, skąd przemawia, on przemawia inaczej niż kapłani. Jesteśmy kapłanami, rodem kapłańskim, ludem wybranym, nabytym na własność. Tak mówi Boże Słowo. Ale też chodzi o to, abyśmy byli podobni, aby nasza mowa była osolona, abyśmy nie plotkowali, nie mówili bzdur, nie zajmowali się baśniami, jak to Paweł pisze do Tymoteusza. Niekończące się rodowody, niekończące się jakieś rozprawiania bez czasami potrzeby, bez sensu, nie przynoszące pożytku, nie przynoszące nikomu wiary, nie będąc budujące. Namaszczenie, które miał Pan Jezus, ono ciągle konfrontowało. I ludzie mówili, on jest inny, on inaczej mówi. On mówi jakoś z mocą. To było konfrontowanie z religijną postawą kapłanów często. Religijna postawa jest to coś niechcianego, niedobrego w naszym życiu. Kiedy patrzymy na wielu ludzi, Ja wywodzę się z kościoła rzymskokatolickiego, ja się tam wyrosłem. Religia. Ale Pan Jezus nie chce religii. Pan Jezus chce naszego, abyśmy chodzili w namaszczeniu. Aby nasza mowa była inna. Aby nasza postawa była inna. Aby ona się różniła i ona była widoczna. Ona była konfrontująca. Ona przemawiała do ludzi. Zależność. Potrzebujemy. To, czy ja powiemy, to jest to trwajcie w Chrystusie, tak, o czym słyszymy ostatnio. To jest ta zależność, to jest taki element, który jest nieustannie nam potrzebny. To jest tak, jak Pan Jezus zależał od swojego Ojca. Powtarzam pewnie to, co było powtórzone. Ale Pan Jezus mówił, że nie robi nic, czego nie usłyszy, czego nie zobaczy. Nie zrobi nic. Nie robi własnych pomysłów, nie ma pomysłu na własne życie. On nie przyszedł, żeby mieć pomysł na własne życie. On urodził się z Bożym planem. Urodził się po to, żeby pójść na krzyż. Urodził się po to, ponieważ ten plan on miał w sercu. Ojciec włożył mu plan. I Jezus mówi, zgadzam się, zrobię to. Zależność. W liście do Rzymian w 7 rozdziale, 18 werset, apostoł Paweł mówi, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Wiecie, problemem naszym, problemem moim wiele razy, to tak kiedy patrzę, oceniam swoje chrześcijaństwo, czasami dobrze jest ocenić. Dobrze jest jakby, jak to Dawid mówił w jednym z psalmów, Panie, zbadaj mnie. Zbadaj mnie, zobacz, jaką drogą idę. Czy idę drogą prostą, czy idę drogą zagłady. Popatrzcie, nie ma... Dawid nie określa jakiejś innej trzeciej drogi, nie? Więc albo idziemy prosto, albo idziemy krzywo. A czasami błądzimy, a czasami jesteśmy jak właśnie to, co wspomniałem, Ezechiel mówi, ja jesteśmy jak suche kości, bez duchowego życia. Jakby to namaszczenie odeszło, jakby Bóg nam zabrał, albo my przez własne postępowanie gdzieś zagubiliśmy. Bo też Biblia mówi, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Żebyśmy nie gasili Ducha Świętego. To jest jakieś takie ostrzeżenie w naszym życiu, które też w Biblii jest zawarte. Więc apostoł Paweł mówi, że problemem jest ciało. Nie mieszka w moim ciele. I wiecie, to są nasze... Jak Biblia też mówi, że ciągle walczymy. Duch, ciało, nie ma zgody, nie ma. Tutaj nie ma. Ciągle jest walka. W pewnym momencie apostoł Paweł mówił również, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Wiecie, są takie decyzje, kiedy Duch Święty pobudzał mnie wiele razy w moim życiu. I właśnie w tym momencie, właśnie w tym czasie, czegoś Bóg ode mnie oczekiwał, o coś prosił. Wtedy zaczyna się walka z ciałem. Zaczyna funkcjonować nasz umysł, nasza głowa, nasze myśli, a może to z Boga, może nie z Boga. Zaczynamy kalkulować, zaczynamy roztrząsać. Im bardziej dłużej popadamy w wątpliwość, czy na pewno, a może Bóg powiedział, a może mi się wydawało. To, co wspomniałem wczoraj idąc z Mariolą na spacerze, wspomniała jej o pewnej rzeczy, która bolała. Porażka, która mnie bardzo bolała. Porażka boli i jeszcze tym bardziej, kiedy mam świadomość, że zawiodłem Boga, że właśnie nie posłuchałem Boga w tym momencie, w którym wiedziałem, że gdzieś czułem w swoim sercu, w duchu, że powinienem postąpić inaczej. Poszły za tym konsekwencje. Ból, rozpacz, jakaś depresja, która gdzieś kiedyś w jakimś momencie się wdała, zniechęcenie, niewidzenie w ogóle możliwości jakiegoś wyjścia dalej, jakiegoś życia dalej, to wszystko gdzieś później, wiecie, traci sens nagle. Człowiek jest taki zrozpaczony z powodu własnego buntu wobec Boga, bo tak to trzeba nazwać. Wtedy tak to się dzieje, ponieważ próbujemy trochę własnym ciałem nadrobić coś. A Bóg nie potrzebuje naszej pomocy. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy mu coś dodawali poprzez swoje propozycje, mu jakieś tam wysyłali, tak, SMS-y, mu ślemy, maile, żeby Panie Boże może zrobić tak, a może tak. Problem jest w naszym ciało, które jest ja. mój egoizm, moja egoizm czy duma, gdzieś to się składa na to. Weźmy te przykłady, które chciałbym chwilkę tak poświęcić, one są dla was jasne i zrozumiałe. Ale tak dzieje się w naszym życiu również. Kiedy popatrzymy na króla Saula, wybrany przez Boga, mówi, ja nie nadaję się, ja jestem tu najmniejszy. On mówi tak, on mówi to, co jest prawdą. Boży wybór nie jest zależny od tego, jakie masz stanowisko, jakie masz wykształcenie. Boży wybór zależy od tego, co chce Bóg zrobić. To jest Jego łaska, to jest Jego wybór. Akurat Bóg chciał, tak, Saul, chce ciebie. Czym się zajmował? W tamtym momencie czekało na niego Boże namaszczenie, Boża służba, Boża praca, a on w tym momencie szukał oślic. Był zajęty czymś innym. A czasami uganiamy się za innymi rzeczami, zamiast zobaczyć, do czego Bóg nas powołał, do czego dał nam namaszczenie. A my wtórnymi rzeczami się zajmujemy, bo nasze ciało tak reaguje. Bo my myślimy, Panie, teraz nie czas, ja muszę się zająć tamtym i tamtym, bo to jest takie ważne. Nam się wydaje, że według naszego pomysłu to jest ważne, a to wcale nie jest takie ważne. Czasami chodzi o proste rzeczy. Bardzo często, kiedy się kiedyś przygotowałem do kazań, miałem taką cielesną potrzebę, tak? Herbatę wypić, kawałek ciastka zjeść. Wiecie, kiedy siedzimy nad słowem, zawsze znajdzie się powód, żeby czymś się innym chcieć zająć. Żeby nagle przerwać, pogrzebać trochę w internecie. Czasami to robiłem. Ale na chwilę. Ale wiecie co? Ciągle jest gdzieś nas, coś nas odciąga. Coś nas inspiruje. Gdzieś te odgłosy zewnętrzne, te echa, co tam było dzisiaj w sporcie, co tam w świecie się stało, trzeba zajrzeć, prawda? Trzeba się skonfrontować własną głowę, umysł z tym, co się dzieje. Bardzo takie proste rzeczy. A jednak coś ciągle nas odciąga. Wybór Saula, Boża decyzja, namaszczenie. Samuel namaszcza go i mówi, nie szukaj już oślic, zostaw to, to nie twoja teraz sprawa. One się znalazły, to się rozwiązało. Ja chcę, żebyś przyjął namaszczenie, żebyś był królem, żebyś służył mi. To te kapłaństwo. Problem ciała, chciał coś dołożyć do Bożego nakazu. Bóg mu powiedział, zniszczysz wszystko, wszystko ma być zabite, czy tam unicestwione. Był pewien Boży nakaz, zrobisz tak. Saul myślał, no dołożę coś jeszcze, dla Boga coś zrobię. Tak, zachował jakieś tam krowy, owce, czy co tam jeszcze, jakieś zwierzęta i mówi, złożę to na ofiarę, no bo tak. Nie poczekał na Samuela, złożył sam jakieś całopalenia, nie tak. Znaczy, w namaszczeniu nie chodzi o to, żebyśmy dodali coś do tego, tylko żebyśmy wykonali to, co Bóg chce. Stracił to namaszczenie. To jest takie bolesne. Stracić coś, co Bóg dał. Czy czasami myślę, że nie do końca chyba zdaję sobie sprawę, jak dużo tracę z Boga, który, mówimy, ma to, co najlepsze, ma to, co najważniejsze. Ma to, co najbardziej nam potrzeba do naszego życia. Ma wszystko, co jest naprawdę stanowi cenę. I przez własną głupotę albo bunt, nieposłuszeństwo tracimy to. Po czasie zdajemy sobie sprawę, ile straciliśmy. Ale Bóg ma zawsze rozwiązania. Musimy o tym pamiętać do końca. Że Bóg ma zawsze rozwiązania. Bóg zawsze jest w stanie podnieść. Pytanie tylko, czy co zrobimy? Jak się zachowamy? Nie czytam, że Saul chociaż prosił Samuela o jakąś zmianę, ale nie nastąpiło. Ale chciałbym też chwilkę popatrzeć na króla Dawida, który również postąpił według ciała, bo powinien jechać na wojnę. Czasami szukamy w rzeczach, ja nie chcę mówić w czambu, mówić, że wszystko jest złe i tak dalej. Nie mamy odpoczywać, potrzebujemy odpoczywać. Ale musimy wiedzieć, kiedy i jak. To nie był dla Dawida czas odpoczynku, to był czas wojny. On miał jechać na wojnę, on miał walczyć. Ale jego ciało domagało się czegoś, a więc jego ciało zachciało i się stało. Stało się, że zgrzeszył, że sprzeniewierzył się Bogu. Ale dzięki Bogu, że umiał się zachować wobec swojego przyjaciela, proroka. że mając władzę, nie kazał go zabić. Miał prawo, mógł. Ale Dawid uniżył się przed Bogiem. Zrobił rzecz bardzo ważną, która jest bardzo cenna, kiedy nagle tracimy gdzieś z oczu Boga naszą zależność i gdzieś błądzimy i idziemy tam, gdzie nie trzeba. Dawid po prostu uniżył się przed Bogiem. To jest ta zależność. On zobaczył, że jak tutaj ugnie się przed Bogiem, to jest dla niego przyszłość, że jest nadzieja. Choć konsekwencje zostały. Dawid nie zignorował napomnienia, nie zlekceważył tego, co usłyszał, kiedy Natan powiedział mu, to ty jesteś winien. Wiecie, często szukamy winnych u kogo innego. Szukamy winy u kogoś innego. Łatwo nam się usprawiedliwiać. Wspomnę jeszcze o Danielu. Kiedy król Egiptu, faraon, potrzebował zrozumienia tego, co mu się śniło, on wezwał najpierw tych, którzy nie mieli tego namaszczenia, nie mogli mu pomóc. Józef miał dla niego rozwiązanie od Boga. Kiedy myślimy także o Danielu, kiedy o jego życiu pośród tych wszystkich królów, pośród których był, czytamy o nim, że miał też innego ducha. Kiedy ci królowie byli w potrzebie, Nebukadnesar, czy tam Belzasar, czy jacyś tam inni, kiedy szukali pomocy, szukali te problemy, które ich dotyczyły w danym momencie i ci wróżbici, do których się zwracał, nie wnieśli nic w jego życie, nic nie wynieśli, w niczym im nie pomogli, w niczym nie dali właściwej, dobrej rady, żadnego właściwego rozwiązania na ten czas do ich życia, kiedy oni, ktoś albo im podpowiedział, albo zawezwali Daniela, to on miał tego innego ducha. Nad nim było to namaszczenie Boże. On powiedział im prawdę. On wyjawił im tę prawdę. Nie szukajmy. Jak to ważne jest bardzo, abyśmy szukali tam, gdzie trzeba. Szukali u źródła. Bóg chce, abyśmy szukali u Niego pomocy, szukali u Niego odnowy, szukali tego ożywczego tchnienia. On ma mądrość i On ma moc. Kiedy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 3 wersecie, tam jest napisane błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Kiedy Pan Jezus zaczyna tak swoją służbę i czytamy, jest to kazanie na górze, to zaczyna się ono od, to jest początek. Wszystkie błogosławieństwa zaczynają się od tego jednego, błogosławieni, od tego pierwszego, od tego, które jest najważniejsze. Ono jakby je poprzedza, czy następne są właśnie po tym, błogosławieni ubodzy w duchu, puste naczynia. To jest postawa serca. Puste naczynia, które stały jak w Kafarnaum. To jest ta zależność. To jest ta zależność. Puste naczynia. Tak wiele mamy jeszcze czegoś, ale Bóg chce, aby to zostało to, co jest nasze. Umieć umierać. Umierać codziennie. Puste naczynia, które Jezus napełnił. Biblia mówi, że Bóg nie odda chwały swojej nikomu. Jest to rzecz, która przynależy się Jemu. Uzdolnił nas do tego, aby chodzić w namaszczeniu. Ponieważ wszystko, co wynika z namaszczenia, wynika z ducha, przynosi Jemu chwałę. Wszystko, co uczynimy z Niego, przynosi Jemu chwałę. My jesteśmy szczęśliwi. My jesteśmy wewnętrznie usatysfakcjonowani. I to wystarcza. A Jemu przynosi chwałę. Puste naczynia. Pełna zależność Jezusa od swojego Ojca. Jezus chodził na górę, modlił się w różnych momentach. Kiedy schodził z góry, była w nim moc ku uzdrawianiu. W różnych momentach objawiała się jego zależność. To namaszczenie, które przychodziło z góry, które miał. Jego mądrość, słowa, które wypowiadał nie na próżno. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy o takiej jednej prośbie uczniów, którą oni skierowali do Pana Jezusa. Naucz nas. Naucz nas modlić się. Naucz nas, jak mamy się modlić. I później jest ta przypowieść, kiedy Pan Jezus mówi o o pewnym człowieku, do którego przychodzi z podróży w nocy, jakiś tam potrzebuje jedzenia i on idzie do swojego tam przyjaciela, puka, dobija się, żeby mu otworzył, bo ktoś do niego przyszedł, on nie ma mu w tym momencie co dać, daj mi tutaj ten, mówi mu, że to teraz nie czas, nie pora, niewłaściwy moment, daj mi spokój, już leżymy w łóżku i nie mogę ci nic dać. Przyjaciel, który ma rozwiązania. Jezus, który ma rozwiązania do naszego życia. On ma pomoc dla naszego życia. On, tam jest napisane, że daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tym, którzy Go proszą. Czy jest taki ojciec, który da albo chce dać swojemu dziecku coś niedobrego, złego, kamień, kiedy go prosi o coś innego? To jest ta zależność. Namaszczenie rodzi się z tej między innymi zależności, że przychodzimy do Niego, że chcemy od Niego, że to pierwszeństwo jest u Niego, że my najpierw u Niego, Jego mamy przed oczyma. Czy rzeczywiście? I On chce, żebyśmy mieli Jego zawsze przed oczyma swymi. To jest nasza rzeczywistość każdego dnia. To jest nasza prośba każdego dnia. Przyjaciel, jest taka pieśń, mam przyjaciela, mam przyjaciela. Ale czy wiemy, że mamy przyjaciela? Wiemy, ale czy wiemy, że zawsze możemy się do Niego zwrócić? I że On ma mądrość, że On ma moc? Czy wiemy? I potrzebujemy się o tym przekonywać, bo inaczej nasze chrześcijaństwo będzie religijnym chrześcijaństwem. My musimy ciągle się przekonywać. Kiedy wasz pastor poprosi mnie, żebym coś powiedział, zawsze rodzi się taka palpitacja serca, takie odczucie, co ja mam powiedzieć, czy ja mam czym się podzielić. Zawsze, kiedy stajemy w takich sytuacjach, nie od dzisiaj, kiedy staję, zawsze jest z jednej strony świadomość, że jest Bóg, że jest, ale czy potrafię powiedzieć, potrafię zrobić to, co Bóg chce w danym momencie. Ale mam taką nadzieję, że kiedy stąd wyjdziemy, wyjdziecie, to mam nadzieję, że Bóg chociaż jedną myśl włoży w wasze serca i z tego całości nie zapamiętacie wszystkiego, ale jedna myśl. Może jedna coś, co jest jakieś szczególne, ważne dzisiaj, potrzebne dla ciebie i dla mnie. Ja bardzo potrzebowałem tutaj to, co Kamil mówi, powiedział tutaj, że ja chcę przeżywać Boga. Ja wiem, że On jest. Ja mam choć to ziarenko gorczycy tej wiary. Ale jak bardzo potrzebuję autentyczności, moje uczucia, moje emocje, wszystko co we mnie, ono potrzebuje doświadczać, że Bóg jest rzeczywisty, autentyczny. Ja Go potrzebuję doświadczać w moim wnętrzu. Nie zaspokoi mnie tylko wiedza, tylko to, co sam czytam w Bożym Słowie. Ja potrzebuję, aby to Słowo mnie przekonywało, to, że ja naprawdę mam przyjaciela. Że naprawdę Bóg jest ze mną, że jak przyjdę do Niego, zapukam, czy wieczorem, czy śpię i moje serce gdzieś jest, arytmia się odzywa, że ja mogę i wzywać mojego przyjaciela, nawet kiedy po prostu leżę, może nie mam mocy, żeby wstać, albo to, że mam przyjaciela, że nawet jeśli w tym momencie może odejdę, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Takie chwile ostatnio gdzieś tam przeżywałem. I ja nie wiem, czy to jest koniec. Ale czy rzeczywiście, że mam przyjaciela, że Panie, jesteś ze mną. Przyjacielem od początku do końca. Od momentu, kiedy z łaski swojej mnie wziął, aż do momentu, kiedy mnie skończy, tak? Czy weźmie stąd, czy porwie stąd. Coś pół biedy, jak to zrobi. W pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł w pierwszym rozdziale 26-29, tam czytamy wersety, że Bóg wybiera to, co słabe, głupie i bez znaczenia w tym świecie, żeby zawstydzić to, co jest mądre. To jest zależność. Bóg nie potrzebuje, chociaż są bogaci, wierzący chrześcijanie, są mądrzy, wykształceni i tak dalej, ale Bóg potrzebuje, tak jak wybrał Dawida, namaścił go, ponieważ co? Ponieważ po prostu chciał. Samuel zobaczył tego, tak jak Zbyszek dorosł, taki facet, no na pewno ten się nadaje. Dla waszego pastora też nic nie brakuje, też się nadaje. Ale po patrzy, gdzieś tam Dawid pasał owce. Nie było go z tymi braćmi, nie było w tym otoczeniu w ogóle, gdzieś z dala, niechciany, ani przez ojca, ani przez braci, pogardzany. A Bóg mówi, a właśnie tego, a co, nie mogę? Mogę. Mogę, ponieważ Bóg potrzebuje takiego naczynia, które może namaścić, napełnić, które może użyć tak, jak On chce, dla swojego celu, dla swojego planu. I tam apostoł Paweł mówi, właśnie wybiera to, co słabe w oczach ludzi i świata. Czasami wydaje nam się, że nie bardzo wiemy, co nawet mamy powiedzieć, jak powiedzieć. A może w ogóle nie potrzebujemy powiedzieć. Bo kiedy mamy namaszczenie, to ono powinno odróżniać nas od tego świata, czy mówimy, czy nie mówimy. Ono nas odróżnia. Ale też chodzi o to, aby była pełnia tego namaszczenia, abyśmy dbali o to namaszczenie. Poprzez zależność od Boga. Zależność od po prostu czynienia. Wcielania z całego serca, jak tylko możemy, to słowo, które czytamy, które w danym momencie gdzieś, właśnie to jest ten moment, w którym Duch Święty może mówi, właśnie to, proszę, żebyś to zrobił. I kończąc już, w tym wszystkim tak, jak popatrzymy na Mojżesza, wiecie, Mojżesz to był taki, kiedy znalazł się pod osłoną tej swojej matki przybranej, córki Faraona, to stawał się wielkim myślicielem, był bogaty, nic mu nie brakowało, już może był szykowany na następcę Faraona. Miał wszystko, ale gdzieś w sercu czuł, że ma powołanie od Boga. No jak coś, no to się zabrał za robotę, prawda? No najlepiej siłą, najlepiej po swojemu. No więc zabił, zakopał i wydawało mu się, że to tak trzeba robić, nie? Że w ten sposób wyzwoli swój lud. Ale Bóg mu uświadomił, że to nie jest tak. I wysłał go na 40 lat, żeby pasał owce, prowadził stado. Wiecie, to Egipcjanie uważali, no w ogóle za co to jest, żeby ktoś tam z takim czymś się zajmować. Kto może się takimi rzeczami zajmować? My jesteśmy enklawą, my jesteśmy tutaj na pierwszej pozycji, my jesteśmy tu. I nagle z Mojżesza została zdjęta taka, to wszystko, co myślał o sobie, co było takie wygórowane. Bo on musiał przeżyć te 40 lat na pustyni, zdać sobie sprawę, że jest zależny, że potrzebuje być zależny od kogoś. Cała jego siła, chwała, siła fizyczna, jego mądrość, wszystko gdzieś poszło, odstąpiło. A kiedy Bóg mu mówi, że teraz jesteś gotowy, on mówi, nie, Panie, ja nie jestem gotowy wcale. Bóg musi go przekonywać, Panie, ja nie umiem mówić. Poślij kogoś innego, weź kogoś innego, niech ktoś inny to zrobi, niech ktoś inny się tym zajmie, ja się nie nadaję. A kto ci powiedział, że się nie nadajesz? Kto tak mówi? Ciało tak mówi. Nasze zmysły tak mówią. Nasze wewnętrzne, to co tam nazbieraliśmy, samookreślenie samego siebie, do czego się nadaje albo się nie nadaje, to jest nasze ja. Ja określam siebie, do tego się nadaje, a do tego nie. Czasami tak też jest, to jest nasze wykształcenie, jakaś tam praca i tak dalej. Do pewnych rzeczy się nie nadaje. Ale z Bożego punktu widzenia, do tego, co jest Bożym planem, chcielibyśmy uwzględnić, starajmy się patrzeć. Pozwólmy, niech Bóg oceni, czy nadaje się, czy nie. Bo Bóg wyposaża i tak jak posłał później Mojżesza, wszystko, co się działo, nie działo się poprzez Jego siłę, Jego mądrość. Przychodziło zwątpienie, Panie, po co Ty mnie tu przysłałeś? W pewnym momencie Mojżesz mówi, Boże, jest jeszcze gorzej. Po co mnie tu przysłałeś? Dzieje się jeszcze gorzej niż było. Tak czasami jest w naszym życiu. Modlimy się, szukamy, mamy przyjaciela, przychodzimy, a jest jeszcze gorzej. I nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy. Ale później dzieje się lepiej. Ale to jest proces kształtowania. Świadomość tego, że jest namaszczenie. Jest tak, jak Jan mówi. Macie wszystko, wiecie wszystko i nikt nie potrzebuje was pouczać. Ale my potrzebujemy, żeby ciągle Duch Święty nas pouczał. My potrzebujemy ciągle, żeby ktoś w Kościele nas pouczał. My potrzebujemy siebie, żebyśmy się tarli. Nie możemy być indywidualistami. To do niczego nie prowadzi. Jezus połączył nas w Kościele w jakiś sposób. W swój połączył. Dał jednego ducha. I po to, żeby jeden drugiego gdzieś tam do czegoś zachęcał. A czasami powiedział może przykre słowo w danym momencie, ale może prawdziwe. Może coś, co potrzebujemy usłyszeć. I żebyśmy się nie burzyli. Żebyśmy umieli przyjąć, umieli rozeznać, rozpoznać, pójść do przyjaciela i powiedzieć: Panie, czy to było trafne? Czy to, co powiedział o mnie, albo w jaki sposób się do mnie zwrócił, czy to było trafne, czy to było właściwe? Może niekoniecznie, a może tak? A może Bóg mówi, że jeszcze muszę być starty trochę, żebym nie był taki obrażalski, żeby jeszcze mnie tak przestał aż tak boleć, jak boli. Czasami mówimy tak, martwego już nic nie rusza, nie? Martwego już nic nie boli. Ale okazuje się, że nasze ciało, które jest problemem, jeszcze boli. Chodzimy tu po ziemi i pewnie do końca będzie nas coś bolało. Ale myślę, że łatwiej jest, kiedy chodzimy z Bogiem w tej takim namaszczeniu, tej zależności. Potrafimy się zastanowić, czy to jest prawda, potrafimy przyjąć i zgodzić się albo nie. Ale przynajmniej na tyle umiemy, że nie odpowiemy hardo, nie odpowiemy głupio, że zastanowimy się, że na tyle jest w nas pokory, bo to też wynika z namaszczenia. To wszystko, co jest owocem, to jest ta zależność, to jest ta nasza relacja. Im bliżej, tym więcej. Im dalej, tym mniej. Więc niech Pan da mi tego żywczego tchnienia trochę. To, co jest gdzieś tam uschłe, może jak wiór, pomódlmy się.